Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Pawła Berensewicza zatytułowanej Opowiadania nie dla wszystkich. Czyta Janusz Zadura. Dlaczego zaczął pan pisać?
Tak już dawno, że wstyd gadać. W nasze ciche życie spadły z nieba dwa tornada z przeraźliwym wyciem. Huragany te z tych są, co świat zmieniają siłą. Potem zwykle było śpiąco, czasem było miło. Kojce, kaszki, kolki, kubki, soczkiem świat zbryzgany, wysyłane w kosmos zupki, pomazane ściany. Kiedy starsza burza spała, kwitła młodsza, łysa. Bieg zmieniła ziemia cała, tylko siąść i pisać.
Opowiadania dla odważnych. Bestia. Obudziły mnie niebieskie błyski na ścianie. Spać mi się jeszcze chciało, ale wstałem i podszedłem do okna. Policja. Przed domem Andersonów dwa radiowozy. Mrugające koguty barwiły na upiornie szarość wczesnego świtu. Mundurowi, cywile, psy, strzelające flesze, ruch jak na Wall Street. Pani Anderson siedziała na schodkach w nocnej koszuli, a sanitariusz okrywał ją kocem. Uchyliłem okno i łowiłem strzępki rozmów z ulicy. Wyważył ślady walki, wlókł coś ciężkiego. Nie wróciłem już do łóżka.
Porwanie w Little Orchard? To się zupełnie nie mieściło w głowie. Nie było chyba na świecie spokojniejszego miasteczka. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby coś się u nas zdarzyło. Sensacją ostatniej dekady było bestialskie stratowanie truskawek, panie O'Brien, przez ogłupiałego łosia, który przybłąkał się z gór. Ale Tima nie porwał przecież łoś. W ogóle po co ktokolwiek miałby porywać Tima?
Czy między państwem a synem były ostatnio jakieś spięcia?
Pytał rodziców Tima szeryf Watts, kiedy rozgardiasz na podjeździe trochę się uspokoił. Pani Anderson była zbyt roztrzęsiona, żeby cokolwiek powiedzieć, a pan Anderson z trudem zebrał się w sobie.
Spięcia? Powtórzył drżącym głosem. No wie pan, jak to z nastolatkiem. Miewał różne pomysły, ale ogólnie to był... To jest... Dobry chłopak. Kto mógł coś takiego zrobić? To nie człowiek, to jakaś bestia.
Spośród wszystkich moich kolegów Tim Anderson był najspokojniejszy.
Dobre stopnie, żadnych bujek, lubiany w szkole.
Przysiągłbym, że jest ostatni w kolejce do kłopotów.
Jeszcze wczoraj na tajnym zebraniu plemienia wzywał do rozsądku i studził zapały co bardziej rozgorączkowanych apaczów. Niech mój brat, złamana strzała, powściągnie swą ciekawość i pozwoli zmarłym spoczywać w pokoju.
Powiedział, kiedy Billy Sanders zaproponował wykopaliska na starym indiańskim cmentarzysku, które podobno znajdowało się kiedyś na terenie dzisiejszego Little Orchard.
Wyluzuj, Anderson, skrzywił się wtedy Billy. Nie chciałbyś znaleźć prawdziwego tomahawka?
Ale i jego Tim potrafił przekonać, że groby lepiej zostawić w spokoju. Billy dał w końcu za wygraną i reszta zebrania upłynęła nam na zwyczajowym paleniu fajki pokoju i indiańskich tańcach wokół ogniska. Jak to możliwe? Dlaczego Tim? Kto mógł to zrobić?
Tego ranka o niczym innym nie rozmawiano w naszym spokojnym miasteczku. Policyjne ustalenia mieszały się z niestworzonymi plotkami i trudno było oddzielić prawdę od idiotycznych wymysłów. Niewątpliwie ktoś w nocy włamał się do mieszkania Andersonów. Zamek w oknie sypialni Tima był wyrwany, a w ogródku na trawie znaleziono kilka drzask ze zniszczonej futryny. Poprzewracane sprzęty i bałagan w pokoju mogły wskazywać na szamotaninę.
W miękkiej ziemi na grządkach pozostały ślady długiego, ciężkiego przedmiotu, wleczonego za jeden koniec, co prawdopodobnie znaczyło, że Tim został obezwładniony i wyniesiony w nieznanym kierunku. Tyle policja. Krwawe plamy na trawie, ślady olbrzymich stóp, świeżo wzruszona ziemia pod leszczyną i odrąbana dłoń, znaleziona w lesie. No, to już były szczegóły, które krążyły poza aktami śledztwa i szeryf Watts niewiele miał z nimi wspólnego.
Czy ty się w ogóle czasem myjesz, Frank? Spytała mnie mama, kiedy jedliśmy śniadanie. I to pytanie, choć całkiem nie na miejscu w obliczu ponurych faktów, a może właśnie dlatego, przyniosło mi ulgę.
W pewnym sensie przywróciło życiu właściwe proporcje. Ściągnęło mnie z powrotem do bezpiecznego świata zrzędzących mam, dla których brudne ręce przy stole to horror na 100 trupów.
Czasem, burknąłem. Ostatni raz wczoraj wieczorem.
To czemu masz takie usmolone łapy?
Wzruszyłem ramionami, ale byłem jej wdzięczny za to krzepiące marudzenie. Tego wieczora zebranie plemienia w stodole O'Brienów wyglądało oczywiście zupełnie inaczej niż zwykle. Przede wszystkim było nas mniej. Brakowało nie tylko Tima, ale jeszcze kilku innych wojowników, których rodzice na wszelki wypadek woleli zatrzymać w domu. Podobno to była mafia, ponuro stwierdził Sami Mazurek.
No, nie wydawało mi się to prawdopodobne. A po co mieliby to robić?
Prychnąłem sceptycznie.
Jak to po co? Sami spojrzał na mnie jak na idiotę. Dla okupu, oczywiście.
Pogięło cię,
mruknął Jim Milkins.
A z czego oni niby mieliby zapłacić?
A skąd mafia miałaby wiedzieć, że oni nie mają kasy, he?
Odciął się Sami.
Mój stary twierdzi, że to morderca psychopata,
powiedział David Stern.
Porywa i zabija, bo lubi. Po tej rzeczowej uwadze w stodole zapanowała cisza. No, słychać było tylko odgłosy przełykanej śliny. A może to ci Indianie? Szepnął w końcu Billy. Może się mszczą, że mieszkamy na ich ziemi?
Popatrzyliśmy na niego zdumieni. Kpił czy mówił poważnie? Na twarzy nie miał cienia uśmiechu, ale chyba nawet jego trudno było posądzać o to, że wierzy w podobne bzdury.
To dlaczego wzięli akurat Tima? Niepewnie spytał Jim. Przecież to ty, Billy, chciałeś kopać w ich grobach? Przez chwilę wydawało mi się, że Billy pobladł i trochę nerwowo poprawił się na sprasowanej słomie, ale opanował się szybko i na jego piegowatej twarzy pojawił się łobuzerski uśmiech. Widocznie coś im się pokręciło, zachichotał. W szarym półmroku stodoły bielały jego wyszczerzone zęby i takim pozostał w mojej pamięci na zawsze.
Kiedy następnego dnia, jeszcze przed śniadaniem, moja mama, blada i roztrzęsiona, wpadła do kuchni, postawiła na blacie koszyk z zakupami i przez chwilę nie mogła złapać tchu. Miałem wrażenie, że wiem, co za chwilę powie.
Boże, to się znowu stało,
wyszeptała. W jej oczach zobaczyłem strach.
Billy Sanders?
Spytałem, a mama zdziwiła się, skąd wiem.
Ja nie wiedziałem. Ja czułem.
Ustalenia policji były bardzo podobne jak w przypadku Tima. Ktoś zakradł się do domu Sandersów, wszedł przez okno do pokoju Billego, a jego samego, bądź jego ciało, jak skrupulatnie zaznaczył szeryf Watts, owinął w prześcieradło, zataszczył do ogrodu i stamtąd w niewiadomym kierunku.
Sąsiadka Sandersów, pani Clarkson, słyszała podobno w nocy jakieś dziwne hałasy, ale myślała, że to szopy dostały się do śmietnika i wywróciły kubeł.
Podobno w trawie przy płocie znaleźli guzik ze strzępkiem kolorowej flaneli, powiedział mi przez telefon Sami Mazurek.
Pewnie z piżamy Billego, domyśliłem się. Przez chwilę obaj w milczeniu rozważaliśmy tę możliwość.
Jesteś tam? Spytałem w końcu.
Jestem. Myślisz, że to naprawdę one?
Kto?
No wiesz, z tego cmentarza.
W głosie samego coś jakby zabulgotało.
Zgłupiałeś?
Prychnąłem bez przekonania.
No właśnie, ja też nie wierzę. Od dzisiaj wkładam nóż pod poduszkę.
Jak po mnie przyjdą, to ciach i po sprawie.
No, to jasne.
Takie rozmowy mogliśmy prowadzić tylko przez telefon, bo oczywiście zakazano nam wychodzić z domu. Ojciec wyjął myśliwski sztucer, który przechowywał w zamkniętej na trzy spusty szafie i razem z pozostałymi mężczyznami poszedł na spotkanie w ratuszu. Ustalili, że będą przez całą noc na zmianę patrolować miasteczko, bo policja policją. Ale jak ludzie sami się nie obronią, to nikt ich nie obroni.
Wieczorem po raz pierwszy w historii wspomnieli o Little Orchard w ogólnokrajowych wiadomościach. Ze zdjęć na ekranie uśmiechali się Tim i Billy. Obaj mieli starannie przygładzone grzywki i usiłowali wyglądać przystojnie. Wtedy u fotografa to miało jeszcze znaczenie. Kamera pokazała zapłakaną twarz pani Anderson, pana O'Briana, zabijającego deskami okna swojego domu i załadowany po dach mikrobus Sternów, którzy pośpiesznie wyjeżdżali z miasteczka. Reporter upajał się brzmieniem słowa bestia. Postanowiłem nie spać tej nocy. Coś tam czytałem, oglądałem jakiś film, pobuszowałem trochę w lodówce. Około drugiej ledwie trzymałem się na nogach. Idź spać, łagodnie powiedziała mama, choć sama nie zamierzała się kłaść.
Nie jestem śpiący.
Skłamałem.
Pilnują wszędzie, mysz się nie prześliźnie. Prześpij się, synku.
Nie jestem śpiący,
powtórzyłem.
Możesz dzisiaj spać u nas. Skwitowałem jej upór męczeńskim westchnieniem.
No dobrze, jak już koniecznie chcesz,
powiedziałem łaskawie. Poszedłem do pokoju przebrać się w piżamę. Chcąc przekonać samego siebie, że ani trochę się nie boję, stałem po ciemku przy oknie i dłużej niż to było konieczne zapinałem guziki. Ostatniego nie mogłem wymacać, więc zapaliłem światło. Guzika nie było. W jego miejscu ziała postrzępiona dziura. Widocznie musiałem o coś zahaczyć i szarpnąć. A może szarpnął ktoś inny? Przypomniałem sobie, kiedy ostatni raz słyszałem o wyrwanym guziku i już bez dalszej zwłoki poszedłem do pokoju rodziców. Mama posłała mi na rozkładanym fotelu. Ojciec wrócił z patrolu i spał ze strzelbą opartą o nocną szafkę, a ja, choć byłem bardzo zmęczony, i tak nie mogłem zasnąć. Dopiero o świcie, kiedy pierwsze uspokajające odgłosy porannego życia zaczęły dobiegać zza okna, zamknąłem oczy i odpłynąłem w sen. Obudziłem się dobrze po południu. Rodziców nie było w pokoju, ale z ogródka i z kuchni słyszałem zwykłą domową krzątaninę. Na stole w jadalni stało przygotowane śniadanie, a z radia leciała jakaś muzyka.
— W porządku?
— spytałem, kiedy mama wyjrzała z kuchni.
— W porządku
— uśmiechnęła się.
— A więc nikogo nie porwano. Nikt nie zginął. Bestia się nie zjawiła, słowem zwyczajny poranek. A mimo to czuło się jakąś niewypowiedzianą ulgę.
Zjem i lecę do samego.
Mruknąłem z nadpłatków, ale mama najwyraźniej miała w tej sprawie inne zdanie.
Lepiej się poucz,
poradziła.
No ale przecież są wakacje.
No to pomożesz mi sprzątać.
Czyli nie w porządku. Warknąłem ze złością.
Popatrzyła na mnie poważnie i powiedziała: najpierw niech się wyjaśni, co z Timem i Billim. Zadzwoniłem do samego.
Poza głupimi plotkami o na wpół przysypanym bucie na indiańskim cmentarzu nie miał żadnych nowych sensacji. Ale ponieważ też nie mógł wychodzić z domu, przegadaliśmy półtorej godziny. Następną noc, tak jak poprzednią, spędziłem na rozkładanym fotelu w pokoju rodziców.
Choć starałem się nie spać, zasnąłem chyba jeszcze przed północą.
Obudziłem się przestraszony, ale ponieważ było już jasno i wszystko wokół wyglądało normalnie, powoli się uspokajałem. Rodzice leżeli jeszcze w łóżku, ale też już nie spali. Patrzyli na mnie jakoś dziwnie i uśmiechali się.
Co tam u samego?
Wesoło spytał ojciec.
Nie miałem pojęcia, o co mu chodzi.
Jak to? Spytałem.
No przecież się do niego wybierałeś.
Ale mama mi zabroniła.
Nie wczoraj. Ojciec potrząsnął ręką. Dziś w nocy, nie pamiętasz?
Nic nie pamiętałem.
Wstałeś i przeszedłeś przez nasze łóżko, powiedział. Nadepnąłeś mi na brzuch, więc się obudziłem. Pytam, gdzie się wybierasz, a ty, że do samego.
Tam wkręcasz mnie.
Naprawdę tak było, potwierdziła mama. Wyglądałeś na całkiem obudzonego. Oczy miałeś otwarte, odpowiadałeś na pytania, ale jak cię zaprowadziłam z powrotem do łóżka, to się położyłeś i od razu zasnąłeś.
Akurat
burczałem na wpół zły, na wpół rozbawiony.
No widzisz, ojciec spojrzał na mamę. Mówiłem ci, żeby to nagrać, bo nie uwierzy.
Nie będę już z wami spał, bo mi potem wmawiacie jakieś głupoty. Nadąsałem się dla żartów. Wstajecie wreszcie, czy będziecie się wylegiwać przez cały dzień?
Przy śniadaniu mama włączyła telewizor i oglądaliśmy lokalne wiadomości. Wciąż było sporo o poszukiwaniach Tima i Billego, ale po raz pierwszy od paru dni pojawiły się też zwyczajne tematy. Ktoś skończył 100 lat, ktoś organizował festyn, ktoś radził, jak zrobić niezawodną muchę na pstrąga. Wyglądało na to, że kolejna noc upłynęła spokojnie. Zadzwoniłem do samego, licząc na to, że jego rodzice pozwolą mu już wychodzić i w negocjacjach z moimi będę mógł się podeprzeć autorytetem pani Mazurek. Niestety, Sami nadal miał szlaban. Mogłem najwyżej na własną rękę marudzić, ziewać i suszyć głowę mamie, żeby przestała przesadzać z tą ostrożnością. Ja tu umrę z nudów, jęczałem, ale bez widocznych efektów.
Lepiej się trochę ponudzić, niż się niepotrzebnie narażać, usłyszałem.
Ale ja już nie jestem dzieckiem.
Billy i Tim też nie byli.
Ale przecież to było w nocy.
Ale przecież pada deszcz.
Argument był trochę nie na temat, ale i tak trudno było się z nim sprzeczać.
Ciemne, ponure chmury spowiły wierzchołki okolicznych gór, ściany deszczu maszerowały jedna za drugą jak szeregi wojska na defiladzie. Gdzieś wśród kosmatych zboczy pomrukiwała bestia. A może tylko letnia burza? Było coś hipnotyzującego w szarym prostokącie okna, za którym domy, drzewa i krzaki wyglądały jakby spływały falami na ziemię. Wsparty łokciami o parapet gapiłem się na rozmyty świat. Myślałem trochę o Timie i Billim. Gdzie są? Co się z nimi dzieje? Czy pogoda w ogóle jeszcze ich dotyczy? Potem wydało mi się, że widzę jakąś ciemną postać na wpół skrytą za pniem grubego orzecha. Wytężyłem wzrok, ale postać znikła. Może przywarła do innego drzewa i wpatrywała się badawczo w moje oświetlone okno? A może nigdy jej tam nie było? Pod wieczór przestało padać, ale niebo wciąż było zasnute i ojciec, wychodząc na patrol, na wszelki wypadek wziął ze sobą pelerynę. Położyłem się w swoim pokoju i długo czytałem przy zapalonej lampce, a potem leżałem z zamkniętymi oczami i szukałem rytmu w nieregularnym plusku kropel kapiących z mokrych gałęzi. Zasypiałem pełen złych przeczuć.
Obudził mnie trzask i podmuch. Otworzyłem oczy. Było już jasno. Podniosłem się na łokciach. Lekki wietrzyk wdmuchiwał do środka wzdętą firankę. Okno było otwarte. Poczułem ciarki na kręgosłupie. Usiadłem. Od parapetu do łóżka ciągnął się rząd błotnistych śladów. Rozejrzałem się ostrożnie. Byłem sam. Odrzuciłem kołdrę, żeby wstać i włosy zjeżyły mi się na głowie. Prześcieradło było ubłocone. W kilku miejscach przyczepiły się do niego jakieś niebieskie drobinki.
przyjrzałem się dokładniej. Chyba płatki złuszczonej farby. Moje stopy i spodnie od piżamy wyglądały, jakbym przez całą noc taplał się w błocie. Jeszcze raz spojrzałem na podłogę. Jeszcze raz przyjrzałem się własnym nogom. A więc to tak. A więc to były moje ślady. A więc rzeczywiście chodziłem przez sen. W pierwszej chwili poczułem ulgę. Nie było u mnie w nocy żadnego porywacza, żadnej krwiożerczej bestii, żadnego mściwego upiora. Po prostu sam, zupełnie nieświadomie, urządziłem sobie nocną wycieczkę. I wtedy przyszło pierwsze ukłucie. Lekki, leciutki niepokój. Ślad śladu absurdalnego przeczucia. Próbowałem je odgonić, ale uparcie wracało. Wgryzało mi się w głowę, rosło, nie dawało spokoju. Gdzie byłem? Co robiłem? Kiedy wróciłem? Cisnęły się pytania. Czyżby... Nagle drobne, rozsypane kawałki zaczęły wypełzać z ciemnych zakamarków pamięci i układać się jak puzzle w przerażający obrazek.